Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Enriqueta Martí Ripollès.
Miejsce i okres działalności:
Hiszpania, Barcelona, przełom XIX i XX wieku.
Liczba ofiar:
co najmniej 12.
Skazana na 11 miesięcy więzienia.
Dorwać bestie w RMF FM.
Baba Jaga to postać pochodząca ze słowiańskich mitów. Z reguły przedstawiana jako brzydka stara kobieta, która wabi i krzywdzi dzieci. Czy istniała naprawdę? Okazuje się, że tak. W Hiszpanii, w Barcelonie i to nie w średniowieczu, a na przełomie XIX i XX wieku. Była do tego znacznie okrutniejsza niż jej mityczny pierwowzór. Enriqueta Martí Ripollès urodziła się w 1868 roku w katalońskim miasteczku San Feliu Llobregat. Ówczesna Hiszpania była targana zawieruchami politycznymi i ogólnie panującą biedą, stąd też jej dzieciństwo nie opływało w dostatki. Już jako nastolatka wyprowadziła się do Barcelony i podejmowała pracę jako opiekunka do dzieci. Jednak zarobki w tej branży nie zaspokajały jej ambicji podsycanych blichtrem wielkiego miasta. Jako bardzo atrakcyjna kobieta postanowiła zrobić karierę w najstarszym zawodzie świata. Klientów nie brakowało, na początku z nizin społecznych, jednak z czasem również z wyższych sfer. Z każdą nocą poznawała coraz to mroczniejsze, wyuzdane potrzeby miasta.
Jesteś świetna.
Dziękuję.
Nie wiesz, gdzie znajdę młodsze od ciebie dziewczyny?
Jestem dla ciebie za stara?
Nie, skąd? Ale mam takiego znajomego, który gustuje w młodszych. Dużo młodszych, jeśli wiesz, o czym mówię.
Chyba wiem.
Stopniowo działalność obrotnej katalońskiej dziewczyny ewoluowała od portowej ulicznicy przez burdele do coraz bardziej eleganckich domów publicznych. Poznawała coraz więcej osób z socjety i nawiązywała cenne kontakty. W wieku 27 lat postanowiła się ustatkować i wyszła za mąż za malarza, Juana Pujalo. Związek ten jednak nie przetrwał długo. Frustrację męża potęgował fakt, że Enriqueta nie miała zamiaru zrezygnować z zarabiania ciałem mimo obrączki na palcu. Wciąż oddawała się swoim najbogatszym klientom, w międzyczasie rozstając się i schodząc z mężem kilkukrotnie. Ostatecznie jednak para się rozstała. Jak twierdził Pujalo, Enriqueta za bardzo lubiła mężczyzn, by pozostać przy jednym. Prawdopodobnie nie chodziło jednak o nadmierne libido, a o korzyści finansowe płynące z ekskluzywnej prostytucji. Kiedy pani Ripollès wpadła na pomysł, by zająć się stręczycielstwem? Nie wiadomo. Natomiast na pewno dostrzegła finansowy potencjał w zaspokojaniu najbardziej perwersyjnych zachcianek bogatych mieszkańców Barcelony.
Cześć dziewczynko, jak masz na imię?
Maria.
O, a ja Enriqueta. Możesz mi mówić ciociu.
Dobrze.
Chcesz cukierka?
Jasne.
Chodź ze mną. Mam w domu całą torebkę.
Biedne dzielnice miasta obfitowały w dzieci, którymi nikt się nie interesował. Stały się one polem łowów nowożytnej baby Jagi. Ubrana w odzież nieodbiegającą od strojów mieszkańców okolicy wzbudzała zaufanie dzieci. Wabiła je najczęściej słodyczami lub jedzeniem, a gdy już znalazły się w jej lokum, zamykała, więziła, zmieniała ich wygląd i głodziła, do czasu aż pokornie wykonywały wszelkie polecenia. A tych nie brakowało. Wieczorami zabierała wybrane z nich na spotkania z klientami, których fantazje nierzadko nie ograniczały się do wykorzystywania dzieci, ale również do przemocy i znęcania się. Nie protestowała. Biznes okazał się być tak intratny, że w pewnym momencie stała się właścicielką kilku mieszkań w mieście, a w jej ofercie znajdowało się całe grono dzieci od 3 do 16 lat. Taka skala działalności zaczęła się jednak rzucać w oczy. Do aresztowania Enriqueta Ripollès doszło w 1909 roku na fali społecznych niepokojów zwanych tragicznym tygodniem.
Pani Ripollès, pani prowadzi tu dom publiczny.
Ależ skąd, panie oficerze, to tylko moi podopieczni.
Tak, domowe przedszkole.
Panie oficerze, lepiej będzie dla pana, jeśli da mi pan spokój.
I faktycznie, dzięki szerokim znajomościom w wysoko postawionych kręgach nie postawiono jej żadnych zarzutów. Prowadziła swoją obleśną działalność dalej, nie niepokojona przez władze, z których kręgów wywodziło się wielu jej klientów. Początek XX wieku to też czas, kiedy popularność zyskiwał szeroko pojęty okultyzm. Znudzona socjeta szukała nowych rozrywek. Modne stały się seanse spirytystyczne, przywoływanie zmarłych, kontakty z zaświatami. Za dreszczykiem emocji gonili wszyscy, którzy mieli czas i pieniądze. Potencjał tego nurtu odkryła także Enriqueta w jego najmroczniejszej odsłonie.
Jaśnie panie, jakieś specjalne życzenia na najbliższy seans?
Droga Enriqueto, podobno by sięgnąć głębiej w piekielne kręgi, potrzebna jest krew niewinnych. Rozumiesz, o co proszę?
Naturalnie, panie hrabio, naturalnie.
Biznes ewoluował w kierunku, który makabrą zaskoczył później nawet najtwardszych policjantów. Ripolles dostarczała dzieci na sadystyczne orgie i rytuały, podczas których zdarzało się, że dzieci ginęły. Te, które przeżywały, ale nie nadawały się już do świadczenia usług seksualnych, Ripolles samomordowała. Jednak jako obrotna bizneswoman nie marnowała niczego. Przyrządzała z części zwłok przeróżne substancje i produkty. Wytapiała tłuszcz, ważyła eliksiry, konfekcjonowała krew, robiła maści i balsamy. Klienteli nie brakowało. Drogie specyfiki miały leczyć choroby weneryczne, przewlekłe i nieuleczalne, wspomagać potencję i przywracać młodość, a nawet obiecywały nieśmiertelność. Wieść niesie, że z jej wyrobów korzystał sam ówczesny król Hiszpanii Alfons XIII.
Szanowna pani, z tą chorobą nie mogę udać się do nadwornego lekarza. To zbyt dyskretna sprawa, jeśli pani rozumie.
Naturalnie. Mam tu coś, co z pewnością pomoże.
Makabryczna wiedźma, jaką się stała, zarabiała fortunę na swoich produktach. Z ulicy znikały coraz młodsze dzieci, nie nadające się do świadczenia usług seksualnych, ale stanowiące idealny materiał na składniki do produkcji doskonale sprzedających się specyfików. To właśnie jedno z porwań doprowadziło do końca działalności Baby Jagi z Barcelony. W lutym 1912 roku cała dzielnica poszukiwała zaginionej Teserity Guitart, córki niezbyt zamożnych, ale bardzo szanowanych obywateli miasta.
Panie policjancie, widziałam zaginioną Teresitę.
Gdzie? Proszę mówić.
W oknie budynku naprzeciwko na ulicy Ponen. Miała ogoloną głowę, ale to na pewno ona.
Porwanie niewłaściwego dziecka i donos sąsiadki Enriquety stały się początkiem jej końca. 27 lutego policja wkroczyła do wskazanego mieszkania. Na miejscu zastali dwie przerażone dziewczynki. Obydwie zgodnie twierdziły, że są córkami Enriquety Ripolles. Krótkie przesłuchanie pozwoliło jednak wydobyć z nich prawdę. Jedna z dziewczynek okazała się być poszukiwaną Teseritą, druga miała na imię Angelita. Ich opowieści mroziły krew w żyłach policjantów. Teserita została porwana przez Enriquetę w iście bajkowym stylu. Pięknie ubrana kobieta spotkała ją na ulicy i zaproponowała słodycze. Gdy dziewczynka się zgodziła, kobieta skryła ją pod swoim płaszczem i zaciągnęła do mieszkania. Tu ogoliła jej głowę, przebrała, a potem przez kilka dni znęcała się nad nią i głodziła. Druga z dziewcząt zeznała, że był razem z nimi chłopiec.
Miał na imię Pepito.
A co się z nim stało?
Którejś nocy zawołała go do kuchni. Kiedy poszedł, podglądałam ich przez niedomknięte drzwi. Kazała mu położyć się na stole i zamknąć oczy. Gdy to zrobił, ona poderżnęła mu gardło.
A co było później?
Nie wiem. Uciekłam do łóżka i udawałam, że śpię.
W mieszkaniach należących do Enriquety policja znalazła bardzo wiele ludzkich kości. Dziecięce czaszki, naczynia z krwią, preparaty sporządzone z różnych części ciał i wiele innych makabrycznych śladów wskazujących na co najmniej 12 ofiar. Proces ruszył niemal natychmiast, jednak wampirzyce z Barcelony, jak ochrzciła ją prasa, oskarżono jedynie o prostytucję, porwania i fałszowanie dokumentów. W kontekście mordów uznano, że dowody są niewystarczające. Sąd nie dał wiary w zeznania, które były zbyt szokujące w jego mniemaniu, by mogły być prawdziwe. Prawdopodobnie brak oskarżenia o makabryczne zbrodnie wynikał z faktu, że klientela Enriquety wywodziła się z samej śmietanki społecznej Barcelony. Nikt z organów ścigania nie chciał konfliktu z wysoko postawionymi urzędnikami państwowymi, bankierami, biznesmenami i szlachtą. Nikt także nie chciał skandalu na tak wysokich szczeblach, który mógłby pociągnąć go na dno razem z oskarżonymi. Los sprzyjał wszystkim umoczonym w działalność krwawej wiedźmy. W kwietniu zatonął Titanic, co totalnie odwróciło uwagę mediów od procesu.
W imieniu króla za popełnione przestępstwa skazuje panią Enriquetę Martí Ripolles na 11 miesięcy więzienia.
Znaczna część barcelońskiej socjety odetchnęła z ulgą. Jednak ona wciąż wiedziała zbyt wiele, a wokół sprawy ciągle, choć z mniejszym zaangażowaniem, węszyła prasa. 12 maja 1913 roku Enriqueta zginęła w wyniku brutalnego pobicia na więziennym podwórku. Dopiero wtedy kamień ostatecznie spadł z wielu bogatych i złych serc w Barcelonie. W aktach odnotowano, że Enriqueta Ripoles zmarła na nowotwór macicy.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.